Ale słuchaj, chciałem rozmawiać przede wszystkim o tym, co się nazywa mój wielki bieg. Jakoś mam takie wyobrażenie, że nie wiem, czy on jest prawdziwy oczywiście, że twój wielki bieg to był jeden z majorsów, czyli sześciu najsłynniejszych maratonów na świecie.
Masz mnie. A teraz zobaczymy, czy trafisz, który.
No, jeżeli to zgadłem, to wydaje mi się, że trafienie jeszcze bardziej precyzyjne jest nawet łatwiejsze, bo wydaje mi się, że był to Boston.
Dokładnie.
Powiedz mi, co było wcześniej, Boston czy World Marathon Majors? O czym wcześniej usłyszałaś jakby?
O Bostonie.
O Bostonie. Bostonie,
tak, ja o Bostonie słyszałam wcześniej, bo to no, jak ja startowałam, była 119 edycja biegu i chociażby o wybuchu bomby w 2013, czy o znajomych, którzy biegli, tak? A o majorsach słyszałam jakby dużo później i zupełnym przypadkiem. I przyznam szczerze, że w momencie, kiedy jakby z wynikiem z maratonu warszawskiego 3.31 dowiedziałam się, że mogę bez problemu startować w maratonie bostońskim, w ogóle kompletnie na mnie to nie zrobiło takiego wrażenia, jakby, że wow, to jest ten bieg.
Nie?
Nie. Przyjęłam to na zasadzie takie, okej, fajnie. Dopiero potem, jak rozmawiałam ze znajomymi, czy gdzieś tam przypadkowym na jakimś biegu, czy jakimś wspólnym bieganiu z nieznajomymi różnymi osobami i oni mówili, jak to Boston, ten Boston, to ja dopiero zaczęłam mówić, kurczę, może faktycznie to jest coś, tak, że móc biec w Bostonie i mi się tam okazało, że to jest marzenie wielu osób, żeby tam pobiec, a wcale tak łatwo nie jest się dostać, tak, bo tam jest tylko możliwość dostania się z czasem ewentualnie na charity, które wcale nie jest tanie, nie ma żadnych losowań, nie ma żadnych jakichś tam innych dróg, to są dwie tak naprawdę i no, szczególnie mężczyźni mają tam dość wyśrubowane czasy, żeby móc pobiec, więc potem dopiero jakby odczułam powagę sytuacji.
Ale nie wtedy, jak już byłaś zapisana, tylko jak już wiedziałaś o maratonie,
tak.
że jest taki i że spełniasz warunki. Kryterium czasowe, że możesz w ogóle się ubiegać. Czyli niezależnie, czy robiłabyś swój projekt sześciu maratonów, to chciałabyś na pewno wystartować w Bostonie.
Tak, tak, bo z wielu powodów, ale to jest zawsze takie chyba... Mam wrażenie, że większość maratończyków chciałby tam jednak wystartować, zobaczyć, co to jest to słynne Heartbreak Hills, czy ta trasa, tak, żeby się zmierzyć z tym, zobaczyć i poczuć na własnej skórze, jak to jest, tak, bo maraton bostoński jest nietypowy, bo rekordy świata stamtąd są nieuznawane.
Tak.
Więc chociażby dlatego, tak, i ta trasa jest naprawdę interesująca, ciekawa, ale wymagająca pod względem treningów, żeby dobrze się przygotować do tego biegu.
Czy on się z czymś wyróżnia, oprócz takiej swojej historii długiej, od innych tych najsłynniejszych maratonów, w których brałaś udział? Jak już przebiegłaś jej teraz z tej perspektywy?
Nie, bo znaczy, ja uważam w ogóle, że maratony amerykańskie są bardzo dobrze zorganizowane i wiele osób mi pytało po Bostonie, czy ja odczuwałam na przykład strach, czy dało się odczuć na przykład takie, że tam było dużo policji, czy jakichś innych służb zabezpieczających ze względu na atak bombowy, ale nie było tego takiego. Byli ci ochroniarze czy policjanci, ale tego nie dało się odczuć w takim normalnym funkcjonowaniu. Jedynie co ja zauważam, co wyróżniało, to na pewno to, że miasto żyło tym biegiem. To jest małe miasto, bo tam jest 600 tysięcy mieszkańców, a miasto żyje tym biegiem. Naprawdę w sklepach, nie w sklepach, tam wszędzie jest tak, że Boston Strong i ludzie cię pozdrawiają. Widząc na przykład to, że nie wiem, szłam z jakimś pakietem startowym, to życzyli powodzenia. Czy potem jak już wracałam z medalem i daleko jakby od jak podjechałam sobie metrem, to w metrze to raz pytali o wynik, jak poszło, a potem już nawet koło mnie, koło dom, tam gdzie mieszkałam, to trąbili, machali i
rozumiem, ale to w Chicago pewnie tak samo się odbywa, czy w Nowym Jorku, prawda?
Podobnie, ale Nowy Jork tam jest jeszcze inny, tak? Bo tam jest, to jest największy na świecie, tam jest ponad 50 tysięcy ludzi startuje. Tam to miasto jest dużo większe, tak? To jakby to się gubi w tym wszystkim, tak? Jest, jak masz kilka milionów mieszkańców i tych ileś tam tysięcy startujących i ich kibiców, no to ginie. A w takim małym Bostonie, bo no, to jest małe jak na amerykańskie miasteczko.
To trochę śmiesznie brzmi, jak mówisz, że Boston małe miasteczko.
No patrząc na to, że no, Nowy Jork ma kilka milionów, tak? No to jakby to porównać skalę i jakby nawet zabudowania, które tam są.
To... Właśnie bardziej to chyba na miejscu widać, prawda?
Tak.
Bo jak patrzymy na tą megalopolis amerykańskie, to jakoś nam się zlewa, że po pierwsze te miasta wlewa się jedno w drugie,
tak,
Boston,
tak.
Baltimore, nie wiem, Nowy Jork i tak dalej. One przecież są właściwie to ciągła zabudowa. Tylko rozumiem, że jak już się jest na miejscu, to Boston ma przede wszystkim jakąś taką starszą chyba zabudowę, bardziej
tak,
ma taki
mniejsze,
klimat
bardziej,
europejski.
Jak, tak, dokładnie. To właśnie tak się czuję. I to miasto, ja byłam tam od chyba czwartku, od środy wieczorem. Ja już gdzieś tam sobie wychodziłam, ale w czwartek zaczęłam zwiedzać trochę miasto. I tam od czwartku już się coś działo, maraton dopiero był w poniedziałek, ale już były porozstawiane reklamy wszędzie. Nie wiem, nie widziałam tego w Tokio przykładowo, tak? Nie było takiego życia, nawet no w naszej Warszawie, tak? No to są niby te oznaczenia, że trasa maratonu warszawskiego na przykład, ale nie ma tak, że są, nie wiem, restauracje pomalowane, całe okna, nie okna, reklamy po tym, że te takie potykacze tak zwane, tak? Tam wszędzie tego było pełno.
Miasto żyje maratonem.
Tak, 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 tak. I nawet oni mają takie, ponieważ są barwy biało, przepraszam, żółto-niebieskie, to były narcyzy w doniczkach i wszędzie były wystawiane przed sklepami na ulicy i jakby to właśnie to, że solidaryzują się z tymi, którzy ucierpieli w przetaku. Mhm.
A zrobiłaś Boston jako jeden z 6 maratonów w ciągu 2 lat. Mhm. Właściwie cały ten okres 2-letni, jak mi się wydaje, to był takim u ciebie okresem no, treningowym. Przygotowania się z jednego maratonu do drugiego. Oczywiście okres między maratonami to też właściwie jednostka treningowa, trzeba się odpowiednio
zregenerować,
chociaż nieraz były to bardzo krótkie od okresy między jednym a drugim. Ale powiedz mi, czy w związku z tym, że już przed startem w Bostonie wiedziałaś, że to jest taki najsłynniejszy i budzący największe emocje maraton, czy do niego jakoś się specjalnie przygotowywałaś? Czy to był normalnie jeszcze jeden maraton, do którym mam na myśli normalne treningi.
Chodzi tak, jakby cały
emocje, ten jakieś dodatkowe treningowe impulsy w tobie wywoływał ten Boston?
Tak, bo ja miałam cały czas w głowie trasę, tak? Ja wiedziałam, na przykład długie wybieganie jak robiłam, to nie robiłam po asfalcie płaskim, tylko im więcej podbiegów w górę, bo miałam na przykład, jechałam do Falenicy Warszawskiej, tak? I biegałam sobie tam, bo żeby jak najwięcej podbiegów zaliczyć. Czy nawet, nie wiem, jechałam do rodziców w odwiedziny, to też tak wykładałam trasę, żeby nie po lesie, gdzie w miarę było płasko, powiedzmy tam gdzieś co, nie wiem, 3 km górka, tylko bardziej po mieście, żeby tych górek było jak najwięcej, żeby asfalt jednak dostał po nogach, ale też górki, żeby były.
Czyli żeby maksymalnie biegać na trasie maksymalnie podobnej do trasy
maratonu
w Bostonie.
Tak, tak. Może nie tyle miałam dużo jednostek treningowych jako podbiegów, ale te długie wybiegania robiłam tak, żeby jak najwięcej, żeby to nie było, nie unikałam górek, o może tak. Staram się jak najwięcej, żeby nogi się przyzwyczaiły do tego takiego bujania góra-dół, bo no to da się odczuć to w Bostonie. Jest takie wrażenie, ja przynajmniej takie miałam i potem pytałam znajomych innych, którzy też pobiegli, takie wrażenie bujania ciągle góra-dół, takie małe odcinki i biegasz na górkę, za chwilę zbiegasz, takie wrażenie, że ciągle się gdzieś tam kołyszesz, nie? Więc to na pewno pod tym kątem to było jedno, ale dwa, że ja miałam w głowie opowieść, czy nawet relację warszawskiego biegacza Bartka Olszewskiego, który biegł w 2013 w tym Bachowym maratonie, którego totalnie odcięło na 30 km. Jak z nim rozmawiałam, pytałam się, jak on to w ogóle wspominał. Mówi, od 30 km nie wiedział, co się dzieje. A mówi, pytam się, jak długo odczuwał. Minął co godzinę leżałem w karetce. Miesiąc czasu dochodziłem do siebie po tym maratonie, więc ja byłam, miałam to w głowie, jakby chciałam się perfekcyjnie przygotować po to, żeby nie przeżyć tego takiego, mając jakby na uwadze jego wskazówki, żeby uniknąć tych samych błędów.
Tak, ale to wynika z tego, co mówisz, że nie tylko historia odróżnia Boston od innych maratonów, najsłynniejszych maratonów na świecie, ale jakby obiektywnie trasa być może jest jedną z najtrudniejszych.
Tak? W mojej opinii tak. Z tych 12, które ja przebiegłam maratonu, uważam, że to jest najtrudniejsza trasa. Najtrudniejsza trasa na to, że no, trzeba ją naprawdę dobrze technicznie przebiec. Ja miałam plan w głowie i ja go zrealizowałam w 100%.
Tak, to rozumiem, tylko że bardzo mnie ciekawi to, że ona mówi, że jest taka trudna, bo jak popatrzysz się na profil, to wynika z niego, że właściwie bieg jest z górki cały czas, bo zaczyna się w głębi lądu trochę i biegnie się w kierunku oceanu, więc siłą rzeczy musi być nachylenie.
I właśnie to jest zdradliwe, te właśnie pierwsze 2 mile, tak jak oni to mówią, bo pamiętam, że ja na Expo spotkałam się z Katrin Schwitzer, tak, to jest ta pierwsza kobieta, która przebiega maraton i ona pyta mnie tylko tyle, biegniesz w poniedziałek? Ja mówię, że biegnę. Pamiętaj, zwolnij przy pierwszych 2 milach. Ja miałam to też w głowie, tak? I Bartek mówi, że jego to go zgubiło, że on pierwsze 2 mile, które są teoretycznie tylko w dół, one są jednak takie bujane, ale są w dół, tam można się mocno rozpędzić. I te 2 pierwsze mile, czyli te powiedzmy 4 kilometry, oddadzą ci to na 30, na tym słynnym Heartbreak Hills, tak? Że tam, że tak powiem, brzydko zdechniesz, tak?
Czyli podstawowe zalecenie dla maratończyków wszystkich, czyli negative split w Bostonie, tym bardziej jest słuszne.
Tak, tak.
Nie przesadzić na początku. To jest.
Ja miałam taki, tak sobie wymyśliłam, że pierwsze 10 kilometrów będę sobie biegła tempem takim, jakbym chciała cały maraton. Kolejne 20 kilometrów zwolniłam o 10 sekund na kilometrze. Bo stwierdziłam, że to będzie, te 10 wystarczy mi, żeby zmieścić się w założonym planie, ale żeby troszkę odpocząć, żeby te nogi jednak były troszeczkę miały spokoju. I w momencie, kiedy byłam na górze, na tym słynnym właśnie, tym ostatnim z tych czterech wzgórz, na tym Heartbreak Hills, usłyszałam od jednego z kibiców, okej, macie to już za sobą. I ja wtedy jakbym się przyłączyła coś tam w głowie i teraz mówię, dzida do końca, tak? I na tyle, na ile mogę, na tyle, żeby wytrzymać te kolejne, powiedzmy tam 10 czy 12 kilometrów, już to było chyba 10, to żeby to wytrzymać, to tempo, ale wiedziałam, że jestem w stanie dobiec w takim założonym. Pomyliłam się 9 sekund do czasu, które sobie założyłam, więc...
Naprawdę?
Tak.
No to jeszcze jeden dowód profesjonalizmu, absolutnie. A powiedz mi, jak byłaś Boston, ten maraton bostoński, być może też jakieś inne biegi, inne maratony, co się dzieje u ciebie w trakcie biegu? Czy to jest taki okres jakichś intensywnych myśli, skupienia się na wyniku, skupieniu się na własnym ciele, na mięśniach, na czy coś w twojej głowie się wtedy dzieje specjalnego?
Tysiące myśli. Tutaj w Bostonie miałam tak, że ja sobie powtarzałam, nie przejmuj się tym, że cię mijają. Właśnie szczególnie w odcinku tych 20 km, które ja zwolniłam. I sobie tak tłumaczyłam, nie przejmuj się, niech ci mijają, ty ich miniesz później. Spokojnie, trzymaj swoje tempo. No jeszcze trafiłam pechowo na pogodę, bo było 5 stopni, lał deszcz, no i biegam w okularach, niestety nie mogę w szkołach kontaktowych. I zastanawiałam się, czy ściągać okulary. Miałam takie myśli, czy ściągać, nie ściągać, czy kibice, którzy bardzo mało ich było na trasie, co bardzo żałuję, bo słyszałam też dużo o kibicach, ale nie miałam tej okazji zobaczyć aż tylu. Rozdawali ręczniki papierowe. Więc ja sobie wzięłam jedną przetarłą okulary, potem stwierdziłam, że no to chyba nie ma najmniejszego sensu, jeżeli ja za kilka chwil będę mieć dokładnie tak samo zalane te okulary. Więc takie myśli różne miałam, ale przede wszystkim skupiłam się na tym, żeby trzymać tempo, żeby się nie dać ponieść.
Trzymać tempo znaczy zerkasz na zegarek rzeczywiście często, tak?
Nie. W przypadku maratonu to jest powiedzmy jak już tam po kilometrze, tak? Daje sygnał zegarek, że jakieś tam tempo kontrolowałam tak w miarę, żeby wiadomo, że nie biegłam idealnie, powiedzmy po przykładowo 4,40, tak? Tylko tam wahania były góra-dół, ale żeby nie zejść za nisko albo nie biec za szybko, tak? Jakby to w miarę kontrolować, ale nie, po prostu sobie biegnę i myślę o różnych innych rzeczach, tak? O tym, czy się uda, czy czasami myślę sobie, co bym chciała zjeść, tak?
No właśnie, myślisz też o czymś kompletnie innym, czy to jest tak, że niektórzy mówią, że sam proces biegu, pewnego przemieszczania się, może tego rytmu takiego, jak to się mówi, noga za nogą, wywołuje w nich pewien taki proces myślenia, a niektórzy mówią nawet rozwiązywania jakichś problemów, prawda? Że myślą sobie w ogóle o tym, co było, nie wiem, tydzień temu, albo co dopiero będzie, że mają jakieś problemy, nie wiem, rodzinne, albo w pracy i rozwiązują je w trakcie biegu nawet, czy też same się rozwiązują te problemy.
To też się takie zdarzało. Ja na przykład ja często na przykład właśnie w przypadku majorsów, jak biegałam, to rozkładałam sobie to, że to jest 8 punktów pomiarowych. I ja miałam świadomość tego, że ktoś tam w Polsce siedzi i czeka, że ja się pojawię.
W Bostonie.
Nie, w Polsce, że jak ktoś siedzi.
Ja rozumiem, ale w Bostonie było 8 punktów pomiarowych.
Tak, no co 5 kilometrów, tak? Ja sobie tak rozkładam, że to jest bieg na 8 punktów, tak? I że ktoś tam siedzi i odświeża i czeka, że ja tam się pojawię, więc zastanawiam się, co wtedy oni sobie myślą. I na przykład w Bostonie potem czytałam komentarze na Facebooku, jak było, że
zwolniła.
O kurczę, coś jej się stało, zwalnia, nie wyrobi się i coś tam, jakieś takie fajne komentarze, a ja widziałam, że było zupełnie inaczej, tak? No, że tak było zamierzone. I takie mam różne myśli, bo na przykład ostatnie powiedzmy 8 kilometrów, 8-7, to jest jeszcze tak, że to już takie trochę zmęczenie jest z organizmu. I ja wtedy, ponieważ jestem umysł ścisły, ja sobie przeliczam, ile mi zostało kilometrów do końca, czy jak pobiegnę takim tempem, to w jakim czas uda mi się może zrobić, a jak nie, to takie po prostu różne dziwne przeliczenia po to, żeby zająć głowę. Bo wtedy ciężko się liczy, ciężko się naprawdę dodaje proste liczby. I to jest taka, że potrafię na przykład, pamiętam, że w Berlinie to wyszło mi, że byłam na 36 kilometrze, że to jest jeszcze 8 kilometrów do ten i że ja się za Chiny Ludowe nie zmieścię w czasie, którym założyłam. Dopiero po pół kilometrze ocknęłam się, że to nie 8, a 6, tak?
Ale powracając do Bostonu, czy miałeś w Bostonie zwątpienie jakieś, że nie zmieścisz się w tym zakładanym czasie w jakimś momencie?
Nie.
Wszystko szło zgodnie z założeniem?
Nie miałam takich chwil, że nie uwierzyłam w to. Jakby ja tylko nie wiedziałam, wierzyłam, że będzie życiówka. Gdzieś to miałam w głowie, że będzie, tylko nie wiedziałam jaka. Czy to będzie kwestia minuty, dwóch, czy pięciu powiedzmy, bo to różne rzeczy na to mają wpływ. Ale dużo mi też dał bieg, który był na 5 km dwa dni wcześniej i on był po części trasą maratonu. Kawałeczek, bo są tam ostatnie, nie wiem, kilometr z kawałkiem. I jak ja zobaczyłam, gdzie ja jestem, zorientowałam się, to już wiedziałam, że życiówka jest. Więc tylko teraz, żeby wytrzymać, żeby tą flagą polską...
I to już pod koniec było.
Tak. Bo trasa tak przebiegała, że się przebiegało normalnie pod linią mety i biegło się dalej, więc jakby tu już wiedziałam, w którym ja miejscu jestem. Wiedziałam, że tam za zakrętem zostało 300 metrów i ja już będę na mecie, tak? I już wtedy wyciągałam polską flagę, żeby z tą flagą wbiec, bo wiedziałam, że nie będzie za wcześnie, żeby te ręce nie drętwiały. Ale jakoś tak wierzyłam do samego końca, że to się uda. Wierzyłam, że jestem dobrze przygotowana, że zagrało wszystko. Najbardziej to się bałam tylko o jedzenie, że jednak ja przeżyłam jetlag. No dość strasznie to może za duże słowo, ale ja się budziłam trzecia, czwarta nad ranem, mimo tego, że chodziłam późno spać, ale ta noc przed Bostonem, ja się położyłam o godzinie 21 i ja zasnęłam jak zabita, obudziłam się o 5 rano, tak jak sobie założyłam, czyli bite 8 godzin spałam. Spałam w drodze do godziny, jak się jedzie tym autobusikiem szkolnym na jak wywożą. To tam spałam na wiosce tej jakby dla kibiców, więc jakby byłam totalnie wyluzowana, to byłam sama zaskoczona potem, jak ja sobie to uświadomiłam, że taki luz psychiczny, że jakby już nic nie jestem w stanie zrobić, nic nie zmienię, ale z drugiej strony czułam się pewnie, że kurczę, że chyba jest dobrze, nie czuję zmęczenia i teraz najważniejsze, żeby to powiedzieć z głową.
Rzeczywiście nie czujesz zmęczenia, jak biegniesz na 25, 35?
Nie, to tak, ale mówię przed maratonem, tak, bo jakby...
Że jesteś w odpowiedniej formie.
Tak, bo kiepsko spałam, tak, bo jednak tylko, że ja trafiłam tak, że akurat ten dzień startu, to był ten dzień, kiedy ja już przeszłam ten jetlag tak zwany i... Tylko, że miałam problem z jedzeniem, to nie mogłam zjeść. Bałam się, że jakby 5 miesięcy treningów, czy tam powiedzmy 4, które miałam za sobą, że przez to, że nie zjem odpowiedniej ilości węglowodanów i wszystkiego, to szlak trafi, tak? A tu się okazuje, że jednak się tam wmusiłam i dało radę.
A jak jest ze zmęczeniem w trakcie takiego maratonu? Biegniesz, jesteś zmęczona, odczuwasz to, że już nie mogę? Albo jestem na 90% swoich możliwości, czy...
Mam takie, no akurat w przypadku Bostonu nie miałam do końca może takie. Ja byłam bardziej zmęczona chyba pogodą, tym, że było mi po prostu zimno. Mi się pierwszy raz zdarzyło to, że ja miałam tak zdrętwiałe ręce, że ja nie mogłam odsunąć kieszonki, żeby żel wyciągnąć, czy żeby wyciągnąć flagę. Ja wyciągając flagę z koszulki, bo mam koszulkę z kieszonką, ja wyrwałam dziurę. Bo nie byłam w stanie złapać za ten dzyndzelek i odsunąć. Tak miałam zgrabiałe ręce z zimna, więc jakby bardziej odczułam tutaj zimno. Z drugiej strony nie chciałam się pić, jakby ten deszcz jakby śmiałam się, że nawadniał gdzieś tam mimo wszystko i jakby nie traciłam czasu, żeby zbiegać do punktów odżywczych. Piłam bardziej z rozsądku, żeby się nie odwodnić, ale to mnie bardziej zmęczyło niż sama trasa. Może to bujanie takie, które mówiłam wcześniej, że gdzieś tam to no, jakby...
Chłód chyba służy maratończykom
tak,
w ogóle.
Tak.
Temperatura właśnie taka około 5 czy 10 nawet stopni, to jest chyba najlepsza.
Najlepsza, gdyby nie deszcz, to jakby, ale to na to nie miałam już wpływu, tak? Zaczęło padać mniej więcej na 5 kilometrze i padało, tak?
Pamiętasz linię mety, jak wpadasz na metę?
Tak. Ja się popłakałam. Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że się popłakałam za linią mety. Bo uwierzyłam wtedy
w siebie. Jak to wygląda? To jest jakaś długa prosta? Widać, że już niektórzy biegają, widać z daleka bramę? Czy też...
To jest 300 metrów mniej więcej linii prostej, mnóstwo kibiców, bo to jest jakby główna ulica tam w Bostonie i genialny doping, tak? Oni są naprawdę głośni i no ostatnia prosta, tak szeroka ulica i No jest.
Wszyscy się wyprzedzają, jeszcze ścigają, czy już?
To zależy. To zależy, podejrzewam, w której jakby fazie. No.
A ty jak robisz?
Ja się staram, tak, żeby mocno jeszcze próbować, chyba że na przykład czasami jest tak, że jestem wypompowana totalnie, nie wiem, w Tokio tak miałam, że nie miałam sił już kompletnie na finisz, a w Bostonie chciałam też pobiec ładnie, tak, chciałam z tą polską flagą dumnie pobiec. I chyba tam nie finiszowałam. Jakby samego momentu jakby, wydaje mi się, że biegłam normalnie, bez jakiegoś tam finiszu, ale już wiedziałam wtedy, że mam życiówkę. To już było pewne, wiedziałam, że nikt mi tego nie zabierze.
A po, jak się wpada na metę, co się dzieje tam za metą zaraz?
Ja popłakałam się i powiedziałam do wolontariuszy, że udało mi się, że zrobiłam to. I mnie, widzą, że ja płaczę, tak? Jakby na ten to mnie wyściskali gdzieś tam. Oni naprawdę są bardzo serdeczni. Amerykanie mają taki jakby chyba sposób bycia po prostu. I jak szłam z tą flagą polską, to fotograf taki zatrudniony przez organizatorów zrobiła mi kobietka zdjęcie i poprosiła, żeby się odwrócić jeszcze, bo chciała zdjęcie tego orzełka zrobić, tak? Którego ja miałam na plecach. I dostałam potem to zdjęcie takie fajne właśnie z tym orzełkiem centralnie na plecach, ale podawali mi okrycie, żeby się troszkę zagrzać i jakby widząc, że ja idę i płaczę, te łzy mi lecą, oni tak naprawdę nie wiedzą, co się stało, tak, dlaczego ja płaczę, z jakiego powodu, czy może coś
nie jesteś
powiedzieć.
Jedyna pewnie.
No, takich ludzi pewnie jest więcej, ale to była taka euforia, że jakby mam to, zrobiłam i czuję się spełniona i nie czuję się tego zmęczenia tych 402 kilometrów. To jest jakby takie szczęście, że jestem na tej mecie, że ja to zrobiłam, że się udało i w takim fajnym miejscu. I Scotta Jurka spotkałam zaraz za
tak, ale zrobiłaś, udało się, ale to, że to była życiówka, to jest tutaj też kluczowy element, prawda?
Tak.
Gdyby nie było życiówki na przykład, to uznałabyś, że to nie jest aż tak udany bieg, prawda?
Nie, bo ja bym się cieszyła z tego, że ukończyłam ten bieg, jakby, że, bo czy ja bym go zrobiła w te 3.17 czy 3.25, to nie o to chodzi, to bardziej chodziło o to, że ukończyłam trudną technicznie trasę, że nie zeszłam z trasy, że nie wylądowałam w karetce, jakby bardziej pod tym kątem patrzyłam, że dałam z siebie wszystko, co mogłam, ale dotarło do mnie, że potrafię biegać głową, że jednak potrafię się tak ustawić na biegu, żeby skupić się na tym, co ja robię, jakby odciąć się od reszty, właśnie tak jak mówiłam, czy mnie wyprzedzają, czy nie, skupić się na sobie, także...
No tak, głową z jednej strony, ale z drugiej strony to była przecież świetnie rozegrana strategia, prawda? Nogami też wybiegłaś, bo wybiegałaś tą życiówkę jednak. Wydaje mi się, że to się wybiega
nogami.
Nogami
tak,
jednak.
Tak, tak,
ale... Głowa może pomóc, albo żeby nie przeszkadzała, ale to był trening odpowiednio zaplanowany i odpowiednio przeprowadzony bieg.
Ja widziałam taką tabliczkę, taką, która mi została w głowie właśnie po tym słynnych wzgórzach. Ogromny taki billboard, gdzie było napisane, do tej pory biegłeś nogami, dalej dobiegniesz sercem. I to mi tak zostało w głowie, że to faktycznie jest prawda, że jakby człowiek walczy do któregoś tam momentu i chce jakbyś na tej mecie. I ja byłam zadowolona do tego, że wiedziałam, że przygotowałam się w 100% dobrze, że zrobiłam, wydaje mi się, że 95% treningów, tak? Jakby, bo nie mogę być, że 100%, bo gdzieś tam zawsze coś się działo, tak? Jeden trening nie wyszedł, drugi nie wyszedł, gdzieś tam musiałam odpuścić z jakichś powodów, nie wiem, choroby chociażby, tak? Ale że dałam z siebie maksymalnie tyle, ile mogłam i to się udało. I to jakby to kumulacja tego wszystkiego, może też dlatego ja się popłakałam. I jak dotarłam do depozytu, już takie potem pierdoły mnie cieszyły, albo się śmiałam sama z siebie, że zawsze jadę na bieg, mam buty na zmianę. W tym jednym wypadku nie wzięłam butów na zmiany i w tych mokrych butach, których przebiegłam, no nie miałam drugich butów, tak? Jakoś tak w ogóle, bo pojechałam, wiadomo, ubrana na ten, w ogóle kompletnie nie pomyślałam o tym i te mokre buty, ale mówię, ale kurczę, ale zrobiłam coś fajnego, tak? Coś dużego, coś wielkiego i klikam z butami, tak? I ilość SMS-ów, które potem dostałam, czy wiadomości na Facebooku, to było niesamowite, jak dużo ludzi kibicowało, jak wierzyło we mnie, że ja sobie poradzę, tak? I to też jest takie fajne budujące, że ja wierzyłam, ale też byli inni, którzy ufali, wierzyli, że ja to jestem w stanie zrobić, że cel założony osiągnę.
Która byłaś wśród kobiet?
A wiesz, nie pamiętam, ale tam są wyśrubowane czasy, myślę, że około 2000 miejsca.
A ile było startujących?
30 parę tysięcy i tam mniej więcej amerykańskie maratony różnią się tym od europejskich, że jest pół na pół kobiet.
Aż tak dużo?
Tak, tam jest 50 na 50. Mniej więcej są biegi też, gdzie jest więcej kobiet jak mężczyzn. To jest fenomen na świecie, jeżeli chodzi o bieganie. Więc tam wydaje mi się, że 2000 któraś tam od początku, 2100-2200. To jakby to tu miejsce nie powala, ale patrząc na to, że są mocno wyśrubowane czasy, żeby się tam dostać, to i tak jestem zadowolona.
No dobrze, przebiegłaś Boston i teraz co później? Znaczy, nie pytam teraz co za godzinę. Nie. Bardziej mi chodzi o twoje myśli. Co po tygodniu? Jak się zmieniło to? Czy to rzeczywiście pozostawiło w tobie jakiś ślad? Czy teraz ciągle czerpiesz siłę z tego, że zrobiłam to? Jaka jest twoja ocena tego biegu po miesiącach, po tygodniach, jaka była?
Ojej. Ja uważam, że...
Dlaczego on był tym najważniejszym biegiem?
To też miało takie trochę też moje podłoże osobiste trochę, tak? Ja pojechałam z takim ciężkim problemem w głowie na sam bieg i jakby połączyć to jakby, żeby nie zawalić tego biegu, plus to, co ja przeżywałam.
Czyli
w tym momencie.
Czyli było ci tym bardziej trudno biec, rozumiem.
Tak, ja miałam jakby swój osobisty gdzieś tam problem, który staram się o nim nie myśleć w czasie biegu, jakby inaczej, jakby żeby się nie nakręcać niepotrzebnie, więc jakby ja o nim nie myślałam, jakby, ale gdzieś z tyłu głowy siedział i był ze mną. Ale to jakby uważam, że każdy powinien przebiec taki Boston i zobaczyć, jeżeli tylko będzie miał szansę, okazję. Ja wiem, że to jest marzenie wielu osób, ale to jest naprawdę dla mnie organizacyjnie pod wieloma względami perfekcyjnie zrobiony, ale zasłużenie jest takim maratonem marzeń, żeby pobiec i właśnie zmierzyć się z tą trasą i zobaczyć, bo jest co? Jest nietypowe chociażby to, że to się biegnie w linii prostej teoretycznie, tak? Że nie ma żadnych pętli, czegoś takiego, więc jakby się zwiedza kawał miasta. I ma tą historię taką.
A powiedz, uważasz, że jakby w twoim przypadku jak to jest? Przyjemność zbiegania w ogóle, na przykład z takiego maratonu czy w ogóle, to jest sam proces biegania, to jest ta przyjemność, czy przekraczanie linii mety, czy ona przychodzi dopiero później, a sam bieg jest tą trudnością, którą trzeba zrobić, tym ogromnym wysiłkiem, który nie jest przyjemny, żeby była ta przyjemność na mecie jakiejś, czy zgoła jak się dopiero odpocznij we wspomnieniu i...
Ojej, to u mnie to jest tak różnie.
Mhm. Czy może trening jest największą przyjemnością, bo niektórzy uważają, że jakby...
Nie, właśnie u mnie jest tak, że ja na przykład ja mam przyjemność z treningów przez powiedzmy pierwsze 3 miesiące, tak, bo... One są różne, raz jest tak, jeden jest lżejszy, drugi jest cięższy, jeden wyjdzie, drugi nie wyjdzie, różne są jakby podłoże. Czasami było tak, ok, odpocznij 2 dni, odpuść jeden trening, odpocznij 2-3 dni, nabierz siły, zregeneruj się, dopiero idź na trening. Ale co ostatnie powiedzmy 2 tygodnie, to ja już marzę, żeby mieć odpoczynek, żeby mieć tą fazę takiego odpoczynku przed maratonem i jakby już chcę biec. Że już mieć to z głowy zamknąć, to jakby ten rozdział danego maratonu, nie wiem, przykładowo biegłabym w Toruniu, tak? I jakby mieć tam jakby Toruń za sobą, zamknąć i odpocząć, tak? Ale jak już się stoi na tej linii startu, to już się chce. Ja już mam tak, że przebieram nogami, już bym chciała ruszyć, tak? I już nie mogę się doczekać i chciałabym, tak? Ale zauważyłam też, że mam taką przypadłość, że im dłuższy dystans, tym ja się mniej stresuję. Nie wiem, bieg na 5 km zawsze wywołuje u mnie taki stres, że bo to trzeba od samego początku na pełnym gazie, tak? A w maratonie może się wszystko przydarzyć, tak? To jest na tyle długi dystans, że...
A to ci najbardziej odpowiada maratoński dystans, prawda?
Chyba tak. No wiadomo, że nie da się go dużo biegać, ale jakby dla mnie przyjemne jest to przygotowywanie się do maratonu, te treningi, jakby też poznaję siebie, na co mnie stać, czy na co stać mój organizm, czy jestem w stanie pokonać dany dystans w takim tempie. I to jest fajne, jakby dowiadywanie się też o swoich jakby granicach, gdzie te granice są. Ale z drugiej strony, wszystko się może dać. Możesz, tak się mówi brzydko, że nie trafić w dzień, tak? Ale faktycznie jest tak, że nie wiem, pojedziesz na taki bieg i nie trafisz w ten dzień, żeby tak było, chodzi o aklimatyzację, tak? Że się nie uda na przykład, że albo się będziesz wyjątkowo długo przyzwyczajał do zmiany stref czasowych. Ja byłam zaskoczona na przykład Japonią, że się udało mi tak szybko przeskoczyć, jakby ja nie odczułam kompletnie jetlaga, że coś jest nie tak, że zmieniłam strefy czasowe, więc to jest jakby, a Boston odczułam pod tym względem. Chociaż tam miałam też fajnie, bo ja sobie wynajęłam pokój, nie mieszkałam w hotelu, wynajmowałam pokój, więc jakby też miałam takie uczucie, że jestem w domu, tak? Że mam tą kuchnię, mam ten swój pokój, jakoś tak przyjemnie, przytulnie, nie tak hotelowo, tak? I to też inaczej się regeneruje człowiek, inaczej odpoczywa w takiej sytuacji.
A jak po Bostonie przebiegłaś jeszcze...
Londyn.
Londyn. Boston był twoim 5. biegiem z serii...
Czwartym, tak. Potem był Londyn i jeszcze Nowy Jork.
I Nowy Jork. Jak te 2 następne? Czy to nie było tak, że... Ponieważ Boston już był tym, co jest najbardziej ekscytujący, to te dwa następne były mniej ekscytujące? Już nie, tak cię nie podniecały?
Nie, bo ja nie wiedziałam, co mnie czeka. Ja nie znam jakby teraz, ale Londyn był dla mnie zagadką, dlatego że był 6 dni po Bostonie. Ja kompletnie nie wiedziałam, co jestem w stanie powiedzieć. Nigdy wcześniej nie biegałam jakby tak nawet treningowo, tak, żeby w ciągu tygodnia dwa maratony, żeby zrobić. I jakby nie jestem typem ultrasa, tak, którym wiedziała, że wyjdę i mi nic nie będzie. A dosyć tego, że ja biegłam to 6 dni po trudnym, powiedzmy, w cudzysłowie górskim maratonie, bo on jednak te górki dawały popalić. Pobiec Londyn i tu jeszcze prowadziłam koleżankę na czas, więc to było dla mnie jakby zagadka, czy ja jestem w stanie to zrobić, tak? Nowy Jork też jest taki maraton, gdzie mnóstwo ludzi chce biec, tak? I ja tam bardzo też chciałam pobiec, ale też wiedziałam, że jest trudny technicznie. On jest drugi jakby w kolejce po Bostonie pod względem i przyznam się szczerze, że Nowy Jork mnie trochę sponiewierał.
Tak?
Tak. Było takie, że wygupami, bo ja założyłam, że chcę go pobiec poniżej 4 godzin, jakby nie spinać się z czasem i nie walczyłam kompletnie o życiówkę, raczej bardziej chciałam się pobawić i czerpać energię od kibiców. Ale końcówka dała mi popalić, jakby te ostatnie, tam jest bodajże 5 km po Central Parku, że wiem, że meta jest w Central Parku i ty biegniesz w Central Park i on się nigdy nie kończy, tak? I ciągle biegniesz, to ja już po prostu nie dawałam rady psychicznie. I wie, ile jeszcze? Już nie myślałam, że zegarek mnie oszukuje, bo już nie mogłam jakby, naprawdę odczułam w nogach.
No tak, ale to wygląda na to, że zarówno Londyn, jak i Nowy Jork to były jednak całkiem inne twoje podejście do maratonu, prawda? No bo do Bostonu to podchodziłaś rzeczywiście jakby tak kompletnie, że chcę przebiec słynny maraton, chcę zrobić świetny czas, jestem do tego odpowiednio przygotowana, poświęciłam bardzo wiele czasu, to były wszystkie elementy, które razem się złożyły. Natomiast no, Londyn tydzień później,
on
wiadomo, że...
w cieniu Bostonu tak naprawdę, bo ja w ogóle o nim jakby, nawet jak się przygotowywałam, cokolwiek chciałam się dowiedzieć, to ja kompletnie Londyn był jakby w cieniu, bo wiedziałam, że polecę do mojego przyjaciela, tak, i z nim będę spędzać czas w Londynie, że nie muszę się martwić o to, gdzie będę spać, jak dotrzeć na Expo, co zobaczyć, jak ten czas będę tam spędzać. Ja kompletnie się tym nie przejmowałam, tak, bo wiedziałam, że będzie ktoś jeszcze, kto mnie będzie wspierał. Lecąc do Bostonu, wiedziałam, że muszę zadbać sama o wszystko, tak, że muszę wiedzieć, gdzie, co, jak, gdzie śpię, jak sobie załatwić transport, no wszystko, tak, i poza tym, no, nie wiem, jakoś tak się nastawiałam, że ten Londyn jest ciekawy, tak, jakoś nie zachęcał mnie w żaden sposób jako ciekawy bieg. Nowy Jork...
Ciekawy, dlaczego?
Nie wiem, jakbyś mnie zapytał, co ja pamiętam z Londynu, to ja nie jestem w stanie ci wiele powiedzieć.
A Londyn nie jest ładniejszy od Bostonu? Jako miasto?
Jako miasto?
Tak.
Być może, ja nie przypadam ogólnie za Londynem, jako miastem, nie? Ja mam słabość do Stanów, tak, jakby do tego klimatu, który tam jest, do ludzi, którzy tam są. Ja na przykład w Londynie się spotkałam, być może ja tak się spotkałam, ale ja miałam takie uczucie, że tam są ludzie mało sympatyczni. W Stanach jest znowu tak, że oni ci by dali wszystko, tak? Może czasami to jest fałszywy ten uśmiech i ta szczerość i jakby to, że oni są niby chcą ci pomóc, ale mi pasuje tak, jakby ich takie podejście życiowe. W Londynie tam jesteś bardziej anonimowy, wszyscy gdzieś tam trącają na tej ulicy. Nie wiem, nie odczułam jakby tak jakby radości w ogóle z tego maratonu. Jakby potraktowałam bardziej, okej, muszę go zaliczyć, bo jest jakby w tej szóstce i tyle, tak? Nowy Jork nawet znowu mnie ciekawił, bo ludzie byli zachwyceni, inni, których czy tam czytałam relacje, czy opowiadali moi znajomi o Nowym Jorku i wiedziałam, że tam będzie mnóstwo kibiców, będąc parę dni wcześniej, widziałam, jak miasto też żyje tym biegiem, tak? Że...
Podobnie jak Boston żyje?
No, tak jak mówiłam, no, to jest jakby...
Trochę się rozmywa.
Tak, bo to jest za duże miasto, żeby, bo nie wiem, nie będziesz tego widział na obrzeżach gdzieś tam dalej, ale... A z drugiej strony w Boston jest za tyle mały, że to wszędzie było widać ten maraton, że jest, nie? Ale Nowy Jork ma też taki swój urok, tak? Ci kibice w Central Parku, oni byli na całej długości tam, całej tej trasy, głośni, zespoły muzyczne, wolontariusze uśmiechnięci, także mnóstwo ludzi.
Ale jednak z tych wszystkich maratonów, no wszystkich, weźmy tylko te 6 najsłynniejszych, jednak został ci Boston. Jak teraz myślisz o jakimś maratonie, który chciałabyś powtórzyć i pobiec, to przede wszystkim myślisz o Bostonie, prawda?
Też. Powiem też dlatego, że Tokio na mnie zrobiło wrażenie. Jako kraj, jako ludzie, organizacyjnie, perfekcyjnie, chyba najlepiej z całej tej szóstki, więc myślę, że Tokio bym chciała powtórzyć jeszcze, gdybym miała kiedyś możliwość. Chociaż no, jest tyle maratonów na świecie, że chciałbym się powiedzieć gdzieś indziej, tak? Ja uważam, że ten maraton, który chcę przebiec w tym roku, to będzie też trochę taka przygoda życia. Bo to będzie egzotyczny, mało ludzi tam biegło, daleko, to będzie grudzień. Ja będę mieć ciepło, stary jest ponad 30, więc jakby takie nietypowe wszystkie rzeczy.
Ale... No ale nie będzie tego...
Tej historii takiej tle
i... Historii takiej... też, ale nie będzie tej, nie wiem jak to powiedzieć, wisienki na torcie. Chociaż wydaje mi się, że to nie jest wisienka na torcie. To znaczy, rozumiem, nie będzie tej walki o życiówkę, prawda?
Nie będzie, nie będzie, ale...
Czy to nie jest tak, że ten maraton, ten naj, to musi być taki, że... Żeby był czas jeszcze przy okazji, żeby ten sprawdzian był taki. Czy to nie jest element taki...
No, nie, myślę, że nie.
Bez którego trudno sobie wyobrazić mój wielki bieg?
Nie, bo Nowy Jork też mi się podobał jakby, jako maraton, ale to jakby na Nowy Jork się składało też mnóstwo różnych innych rzeczy, a wcale tam życiówki nie zrobiłam, tak? Ale i tak ciepło go wspominam. I może też dlatego, że pamiętam dokładnie moment, jak przekraczałam metę w Nowym Jorku. Biegłam z Mariuszem, moim i trenerem, i przyjacielem i jak przebiegliśmy razem, trzymając flagę, przebiegliśmy przez linię mety, i on mnie przytulił i powiedział, zrobiłaś to. I do mnie dopiero wtedy dotarło, że kurde, że się udało ten projekt zakończyć. Jakby ja, Nowy Jork też miał trochę też pod tym względem jakby inny odbiór, że to był ten ostatni, kończący, wieńczący i to taka, właśnie to była ta wisienka na torcie tego projektu, tak? I jakby do mnie dotarło dopiero to na mecie. Jakby, że plan, który ja sobie założyłam, czyli te 2 lata i żeby wszystkie maratony były poniżej 4 godzin i że udało się aby to wszystko dopiąć i spełnić moje marzenie, no to też miało taki urok.
Tak. A powiedz, właśnie skończył się Londyn, znaczy skończyłaś maraton, nie w Londyn, skończył się maraton nowojorski i skończył się twój projekt 6 najsłynniejszych maratonów na świecie, który jakoś mi się wydaje organizował twoje życie, na co najmniej biegowe, a może nie tylko nawet,
nie tylko.
Przez ostatnie 2 lata.
Tak, dokładnie.
I co dalej następuje? Czy nie jest tak jakaś pustka nagle?
Jest. Wiesz co było najgorsze? O dziwo, że jak rozmawialiśmy w pracy na temat urlopów, i ja tak się dałam, Jezus Maria, gdzie mam pojechać, tak? Bo jakby przez 2 lata wiedziałam dokładnie w jakich terminach, plus minus 2 dni, tak? Ale wiedziałam jakie terminy, gdzie ja będę. Tylko była kwestia organizacji, żeby wziąć urlop na to, żeby finansowo jakoś ogarnąć i nie wydać za dużo, żeby starczyło na kolejne jakby projekty, bo powiedzmy tych urlopów miałam przykładowo 3 w roku, tak? No bo 3 maratony i powiedzmy Boston z Londynem się dało połączyć jednym urlopem. Ale jakby to kierowało właśnie też moją pracą i nie tylko życiem biegowym, ale też prywatnym, tak? I nagle wróciłam z Nowego Jorku, ochłonęłam. Tak wiadomo, że trzeba odpocząć, tak, nastał styczeń i ja mówię, gdzie ja mam jechać? Ja kompletnie nie wiem, tym bardziej, że to się zbiegło wtedy, że miałam kontuzję, tak jakby nie wiedziałam, kiedy wrócę na 100% do biegania.
Wiedziałaś, kiedy brać urlop w ogóle, jak
tak,
rozumiem,
tak.
Prawda?
Czyli jak... I szef mi pyta, dobra, no bo we wakacje trzeba jakoś, to mówię, że wiesz co, ja nie wiem, ja nie wiem, czy ja w wakacje pobiegnę, tak, jakby. Potem już wiedziałam, że mam jakby sezon wiosenny z głowy, że nie wystartuję w żadnym maratonie. Wiedziałam, że rozbieganie mi trochę zajmie, że nawet muszę sobie darować jesień, jeżeli chodzi o maraton. Nie wiem, kurczę, no coś muszę wymyślić, gdzieś muszę pojechać chociaż na tydzień, żeby coś wymyśleć sobie, tak? Więc to ten projekt pod tym względem był chociażby też fajny, tak? Że jakby widziałam, 2 lata były poukładane jakby pod jednym kątem i tym żyłam ja, jeżeli moi rodzice, czy moja siostra i z rodziną, więc to było też takie fajne.
Tak, bo to jest, ja nie powiem może, że doceniam, tylko obserwuję bardzo wielu ludzi, którzy właśnie żyją w ten sposób, to znaczy mają pewne projekty, szczególnie jacyś podróżnicy, którzy, no nie wiem, Kilian robi Summit of My Life na przykład, prawda? Ktoś robi koronę Himalajów albo koronę Ziemi, prawda? Ultra Trade World Tour robią ludzie, czyli 12 najsłynniejszych biegów ultra na świecie. To organizuje jakoś życie w ogóle, nie tylko tak, biegowe, tak. Prawda? Jest w tym coś fascynującego?
Jest, znaczy jeszcze, u mnie to jeszcze było tak, że ja sobie założyłam, że to chcę zrobić w 2 lata, tak? Nie rozkładać tego na 3 i więcej. I to też tak wymuszało trochę, bo na przykład to, że Londyn był po Bostonie, to był jakby, to wymusiła na mnie sytuacja, tak? Że jakby nie dostałam się do Londynu w 1 roku, to wiadomo było, że muszę pobiec w 2. jakby to, że się nie dostałam z losowania w pierwszym turze do Nowego Jorku, to wiadomo, aha, jak nie Nowy Jork, no to Chicago, bo do Chicago miałam czas, który mi dawał gwarancję i jakby wiedziałam, że po wynikach z Nowego Jorku mam jeszcze chyba tydzień czy dwa na złożenie, jakby zgłoszenie się do losowania, znaczy do losowania tylko z czasem do Chicago, więc jakby to pewne były rzeczy takie, które mi gdzieś wykluczało, jeden wykluczał drugi na przykład, tak, ale już jakby w drugim roku już nie miałam wyjścia, tak, jakby jak nie zrobiłam w jednym roku Londynu, to musiałam go zrobić w drugim roku, no pechowo, że akurat no to po tym Bostonie, tak. Ja w ogóle byłam przerażona, bo wie, co będzie, jak się okaże, że to się pokryją jakby te, że powiedzmy w niedzielę Londyn, a Boston w poniedziałek, ale widzę, że no, chyba by nie zrobili tak organizatorzy, wiedzą, że to jest jakby ta wielka szóstka, żeby tak utrudnić jakby ludziom zaliczenie, ale te 6 dni to też, ja nie uważam, że to było mądre jakby z mojej strony, ale to wymusiło na mnie jakby sytuacja i projekt, który sobie sama gdzieś tam w głowie ułożyłam.
Tak, tak. No. Ultra Trade World Tour jest, są dwa ultra jednego dnia nawet, więc na przykład jego się nie da zrobić.
Tak.
Western State jest dokładnie w tym samym weekend, kiedy Lavaredo. Ale a propos właśnie Lavaredo i innych podobnych biegów, próbuję jakby zrozumieć ciebie jako maratonkę. I powiedz mi taką rzecz, dlaczego nie wciągnęły cię góry? Tyle osób wokół nas jest,
którzy... Ale ja nie powiedziałam, że mnie nie wciągnęły.
Ale ja może pytam trochę prowokacyjnie. Jest to tak naturalne, nie wiem czy naturalne, może źle powiedziałem, ale tak powszechne zjawisko. Wielu naszych znajomych, prawda, którzy biegało jeden maraton, drugi, trzeci, w pewnym momencie jedzie w góry i mówi o, wow, ty też byłaś w górach.
Byłam.
Prawda? Raz, drugi, ale ja odnoszę takie wrażenie, że nawet jak góry ci się spodobały fajnie, to twoje serce mieszka w Bostonie.
Może
tak mówiąc
nie.
Symbolicznie trochę.
Może wiesz co, to nie tak, bo mi się bieganie po górach bardzo spodobało. I jakby jak zastanawiając się, przychodząc się na to spotkanie, jakby Boston to była pierwsza jakby myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy mnie zapytałeś o bieg, ale drugi myśl zastanawiam nad Chudym Wawrzyńcem. Dlatego, że Chudy Wawrzyniec, ja tam biegłam co prawda ten krótki 50-tkę, ale to było moje pierwsze ultra, które też mi dużo dało jakby wiedzy o sobie, tak? Czy jestem w stanie wstać w środku nocy, wystartować o 4 rano. Ja się zastanawiam, po cholerę ja w ogóle wychodziłam, gdzie mi to dupa strzeliło, żeby o 4 rano ruszać na trasę, ale te widoki, które tam były i w ogóle klimat biegów górskich, to co się dzieje jakby przed startem, postać, czy nawet w trakcie, tych ludzi, których spotykasz na tych punktach, tam powiedzmy, no, ja nie mówię o czołówce, ale tam gdzie ja biegam, nie ma tej rywalizacji, która jest na asfalcie tak zwanej.
Ale to ci właśnie raczej nie powinno odpowiadać.
Nie, to właśnie to jest, ja nie biegnę każdy bieg dla wyniku, tak? Czasami robię to naprawdę dla zabawy. A Chudy był dla mnie jakby sprawdzianem i mi się góry bardzo spodobały. Minusem było to, że ja czułam się taka trochę zamulona po tych górach. Może dlatego, że nie trenowałam pod tym kątem, pod tego Chudego Wawrzyńca jakoś tam specjalnie i czułam tak jakby tak zwane zamulenie przez jakiś miesiąc może i jakby treningi nie do końca mi szły tak, jakbym chciała.
Czy co, czwórki cię bolały na przykład?
Nie mogłam złapać prędkości na treningach. Ale gdzieś tam w pewnym momencie się odblokowałam, bo z drugiej strony to mi też dało, bo ja biegłam Silesię, tak? Maraton w Katowicach, który też jest dużo podbiegów ma i ja się śmiałam, że to jest taki polski Boston.
I bardzo w tym czasie przebiegłaś go, powiedzmy.
Tak, no podobnym do Bostonu, tam niewiele, kilkanaście sekund gorzej niż Boston, ale jakby się już odblokowałam po tym Chudym i ja bym chciała, bo mi się marzy rzeźnik. Bardzo, ja bym bardzo chciała rzeźnika spróbować jakby na głowę też, zobaczyć, czy jestem w stanie biec z kimś, trzymać czyjeś tempo, jakbym zniosła jakieś tam kryzysy, takie rzeczy.
Masz rację, to jest nowe wyzwanie, którego w trudnym sobie w maratonie, bo tak. Nie ma maratonów w parami na przykład.
Tak, tak. I ja bym chciała, naprawdę bardzo chciałabym tego spróbować. Z drugiej strony po kontuzji, którą przeszłam, mój fizjoterapeuta mi powiedział, że absolutnie gór w tym roku nie, że jakby to jest niezbyt dobre przy mojej kontuzji, chociaż ja się tam pod koniec roku zapisałam na jeden taki krótki bieg górski, bo gdzieś tam jakby klimat tych biegów górskich mi się bardzo podoba i ja naprawdę tam się dobrze czuję, nawet jak nie biegłam w tym roku żadnego biegu przy okazji rzeźnika, to jakby sama możliwość pojechania tam i bycia w tej grupie, w tej atmosferze, to było dla mnie fantastyczne. I to jak na przykład, że stałam na punkcie jednym kontrolnym i ja tam stałam 6 godzin, ja kompletnie nie czułam tego czasu. Ja po prostu ja żyłam tym, że ludzie wbiegają, że ja krzyczałam, że mogłam kibicować i ja patrzyłam mi, Boże, ja chcę tak pobiec. I to jest gdzieś tam w głębi i ja wierzę, że kiedyś mi się uda. A z drugiej strony mam takie marzenie też, jeżeli chodzi o asfalt, o jakieś te granice, które chciałabym połamać czasowe, tak? I to gdzieś tam jest.
Masz na myśli maratony teraz ciągle?
W ogóle. Chciałabym na przykład, nie wiem, 20 minut na 5 kilometrów, tak?
Aha, ale jakby, życiówki w różnych
tak, dystansach. Żeby spróbować na ten, ale teraz, bo jak wróciłam do biegania jakieś tam, to ja jakby traktuję teraz te biegi jako moje nowe życiówki, tak? Że dla mnie jakby od nowa je ustalam sobie, tak? I jakby było przed kontuzją i po kontuzji, tak? Jakoś gdzieś to w głowie jest.
Czyli maratony dostały drugie życie.
Tak, jakby, tak, tak.
Czy biegi asfaltowe, powiedzmy, dostały tak, drugie tak, życie. Tak.
Ja się cieszę naprawdę, bo kiedyś jakbym, nie wiem, pobiegła 10 kilometrów jeszcze rok temu w czasie 48 i pewnie byłabym zła, załamana, dlaczego tak słabo. W tym momencie pobiegnę 48, ja będę zadowolona, że jest poniżej 50 na przykład, tak? Jakby to jest jakby inne już jakby spojrzenie, tak?
Ja muszę powiedzieć, że tak pytam Cię trochę prowokacyjnie, ale właściwie to rozumiem bardzo to podejście. Muszę Ci powiedzieć przy okazji Twojego wielkiego biegu, czyli Bostonu, że on był ważny nie tylko dla Ciebie, tylko dla niektórych innych osób. Był też ważny dla mnie na przykład.
O,
tak, bo
miło.
Ja biegam oczywiście głównie po górach, ale wymyśliłem sobie w tym roku, że na jesieni może bym pobiegł jakiś maraton z myślą, żeby poprawić życiówkę moją. Ale mało tego, ten cel ustawiłem sobie dosyć precyzyjnie. Znaczy, życiówkę tak, ale najlepiej, jakby powiedz, lepiej niż Ola w Bostonie.
O, super.
I to super. Jest mój cel na jesień.
O, to serdecznie Ci tego życzę.
Dziękuję
Będę
bardzo.
Ci kibicować.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki śliczne.